wiem. To dla mnie? No dziękuję pięknie. Wcale nie myślałam, że tu przyjdzie taka gromada.
Moje dziewczynki.
To i moja dziewczynka trochę.
Tak.
A to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia.
No dla nas to jest Stella nasza.
I też ciągle, że trzecia córka.
Bo miał nas dwoje, brat i ja, a później to Stella, to trzecie dziecko.
Weźcie Stellę do środka, weźcie Stellę. Aha, weź.
Ja jeszcze mogę zawsze być z przodu, bo nikogo nie zasłania.
Żeby była pamiątka.
Rodzina Stelli. Reportaż Anny Bogdanowicz.
Było mi tak dobrze z nimi. Chciałam zostać tu. Nie miałam zamiaru wracać do Łodzi.
W którym roku Stella pierwszy raz do was przyjechała?
W 1987 roku w sierpniu.
To wtedy jak przyjechała, to ja jeszcze obwoziłem tu po całym tym Podlasiu. To znałem tych ludzi osobiście, którzy już dzisiaj nie żyją, a żyli jeszcze. Jak Kasilda, jak Redzikowska ta wacia, jak tutaj jeszcze w Łebkach była ta, to teraz w Siedcach mieszka. Później tam jeszcze w Świniarowie żeśmy odnaleźli. Później żeśmy już do Krzeska dojechali, do Krzesku tam tych dziedziców było ze dwie rodzin. To żeśmy ich poodwiedzali, też na razie się zaczęli nie przyznawać. A potem jak ona powiedziała, kim ona jest, o to już jeden się przyznał, czy drugi się przyznał, już pokazali, gdzie ona tam przebywała. I ona u tego komendanta dzieci bawiła tam jakiś czas, a to był kat był. I tych Żydów to wybijał tam, a Stella u niego dzieci chowała.
Była inteligentną dziewczyną, ładną dziewczyną. Tak jak dzisiaj starsza pani i jeszcze jest na takim topie, no tak była młoda, też miała to coś w sobie. No nie mówmy, że to taka była zwykła Żydówka, taka o tam biedę wzięta. Nie, wychowana w dobrobycie, wychowana u ludzi wykształconych, uczonych. No ona była z innego środowiska wzięta. Przecież jej ojciec był ateistą wojskowym, jak ona mówi. Do 9 roku życia ona nie wiedziała, że była Żydówką. Na tamte czasy to już był człowiek, jak to się mówiło, po małej maturze.
Zapraszamy do rodziców. Z przyjemnością.
Dzień dobry, pani.
Chodź, Julenka, chodź, przywitaj się.
Idę na schód,
Maruszka. Dzień dobry.
Dzień dobry, pożydaj.
Nasza córcia 5-letnia, idziemy z przedszkola i mówię, że mamy gościa, mamy Stellę, że przyjechała z daleka do nas. Juleńka zastanawiała się, jakie włosy ma. Czy ma jasne, czy ciemne, czy siwe włosy Stella, tak? 4 lata temu Stella byłaś u nas, tak?
Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale pamiętam, że była okrąglutka, tłuściutka.
Roczek miała, no to była pyza, rzeczywiście była pyza.
Żywe, normalne dzieci.
Ja mam 8.
Mocny jesteś?
No, Kuba. Kto się mniejszy?
Dzieci nazywają, że Stella to super safta.
Co?
Tak dzieci powiedziały, super, takie małe.
Super siłacz.
Super safta, a mięśnie takie.
Stella ma znajomych takich jak ty.
Jeszcze mniejsze niż ty. Takie jak ty, kiedy byłeś mały. Kiedy ja tu byłam. Skróciłam się.
Tak?
Chyba tak.
Mała zgarbiona, stara babka, 90 lat, mimo wszystko kocha życie, kocha ludzi, kocha małe dzieci. Czym mniejsze, tym kochańsze. Wszystkie są moje.
Czekaj, ty wiesz, ile ty masz dzieci? Ty masz dzieci ponad 100 na pewno, a wnucząt to już...
Dzieci się nie liczy. Dzieci się nie liczy. Prawda? Ile ty masz?
Stella, ja mam 3, ale ona nie jest dla nas, Stella nie jest naszą mamą, jest naszą...
Ciocią? Z zagranicy?
Masz rację.
Jest naszą siostrą, najbliższą, ukochaną siostrą.
Oj, Stella, dla mnie to jest osoba niesamowita. To jest takie... Świadectwo miłości drugiego człowieka.
Ona zawsze była. Zawsze. Nawet jak jej nie znam, bo ja znam ją tak naprawdę dopiero 4 lata.
I to idzie po prostu tak z duszy do duszy. Przyszłam do niej pierwszy raz, Waldek mnie zaprowadził.
Ty mnie jeszcze wtedy nie znałaś, prawda? Tylko wiedziałaś, że jestem Waci córką. To jest córka Wacława Radzikowskiego. Tu gdzie była Stella? W Szeńkowie.
Tutaj są takie splecione losy. Młody właśnie dziewczyny, Polki pochodzenia żydowskiego z mieszkańcami podlaskich wiosek. Wędrowała przez 2 lata, pukając od domu do domu na podlaskich wioskach i ci prości ludzie ją ratowali, przetrzymywali ją, ryzykując życiem.
Mama się modliła, jeśli umiała się modlić, żeby to była dziewczynka, bo jakby był chłopiec, to tata nie pozwoliłby go obrzezać, a dziadek byłby umarł ze zmartwienia, że ma wnuka nieobrzezanego. Na szczęście urodziła się dziewczynka, także od razu pokój przyniosłam. Dziadka nie znałam. Byliśmy tu w Łosicach po jego śmierci już. Tata z początku był na 2 posadach, dobrze zarabiał. Posłał mnie do najdroższej szkoły. To była polska szkoła dla żydowskich dzieci. To tam też byłam taka jak wszystkie inne dzieci. Było mi dobrze w domu, byłam kochana, ale to mi nie wystarczyło. Prosiłam zawsze, mama, urodź mi dzieci. Potrzebowałam kimś się opiekować. Gdy widziałam u sąsiadów 2 dzieci, byłam zawsze zazdrosna. Ale mama nie mogła. Mój ojciec uważał się za ateistę, ale był ogromnie prawy. U niego sprawiedliwość to była jedna z głównych cech i tego też oczekiwał od rządów i tak dalej, dlatego uciekł. No byłyśmy w Warszawie 3 tygodnie może do końca roku i potem miałyśmy przejść na 2 stronę. Nie udało się, bo zawsze w ostatniej chwili dostawałam grypę albo anginę, gorączkę i trzeba było na tydzień odłożyć. Wtedy wróciły z Sanach do Łosic. Mieszkały tam u Zbudzkich i aż do wybuchu wojny rosyjskiej. I wtedy przeniosły się do getta.
Pomagałeś jeszcze tej rodzinie w Warszawie?
Tak, i w getcie. No, miałam obliczone, że 16 jajek wchodzi na kilo mąki. Robiłam zacierki, szłam do pieca, to się wysuszało. I w ten sposób można było posyłać paczki z Łosic do Warszawy.
Czarny rynek żywności. Ale to w sumie władze niemieckie wpadły na to. I to no, ukróciły. Ale to gdzieś do 1942 roku tak funkcjonowało, że pocztą wysyłano.
Mama uważała, że dzisiaj oni nie mają, ja mam. Jutro ja będę nie mieć. Pan Bóg zadbał o mnie. I tak było. Dzięki temu żyli. Potem już nie mieli z czego, to poszli do Treblinki. No i z tymi było łatwiej. Nieraz potem w życiu sobie to przypominać. Bo takie chwile zdarzają się czasem. Dla mnie Łosice to było getto. Tyle, żeby w getcie mogłam dużo czytać. Książka na stole, druty w ręku, to mogłam kręcić drutami i połykać co dzień książkę. Zwykle czytałam dobre książki, co mogłam dostać w Łosicach. Nie tam było po polsku książek, ale dobre. Klasykę. Jedna z nich to właśnie była Kłos Panny. To taka trochę astrologiczna książka, ale dzięki tej myślałam potem, że cały świat się spali. Ten cały nasz gwiazdozbiór. Co dalej? Co poza tym?
Stara, przepraszam, czy jeszcze kawy?
Pół.
Z getta pierw ratowali Stellę, rodzina Piotrowskich.
Pani Piotrowska, która mnie uratowała, jak nam zabrali Niemcy wełnę po rewizji, obili mamę i mnie trochę, to one chodziły do nich, każda mówiła, że to jej wełna, oddali wszystko. Jak był dzień wysiedlenia getta, wyrzucałyśmy przez okno futra i co miały cenniejszego, żeby one wzięły i potem od nich odbierały.
A potem pierwsze jej kroki po Łosicach doszły do Wyczółk. I w Wyczółkach Kalicka Albina Aniela uratowała ją, przetrzymywała z dziadkiem, tak, z dziadkiem. I to jest też rodzina Folwarskich, też rodzina dziadka. I ona tutaj była dosyć długo. Pierwszy dom po Łosicach. Ja jestem synową Irena Brokowska, ale tutaj ze mną stoi Elżbieta Wasiluk, która jest córką Folwarskiej, a Stella z Folwarską były w jednym wieku i razem mieszkały po wojnie, razem żyły, po prostu tak jak siostry traktowały. Była taka jeszcze sytuacja, że ona miała pięciodolarówkę złotą i ona chciała odwdzięczyć się za to, że oni tyle zrobili dobrego, ale Kalicki, Anieli, mąż, powiedział nie, my i tak, co możemy, to zrobimy, zostaw to, może przyda ci się kiedy na później. I rzeczywiście była taka sytuacja, że ją rozpoznali jako Żydówkę.
Niemiec w lesie spotkał,
rozpoznali ją i to właśnie ta moneta złota ją uratowała. I później dopiero jak ją już w Wyczółkach rozpoznali, już było to niebezpieczeństwo, że ją przeskarżą. Ono się przeniosło do Radzikowa wtedy.
U moich rodziców w domu Stella nie była. Tylko była u mamusi ciotecznej siostry w domu. Później u tych Piechowiczów pod lasem. A że ojciec mój jej organizował wszystko, że tą kękartę jej wyrobił, że te książki przynosił i...
Gorzała bardzo dużo, pomagał bym.
I że ją wspierał.
To pani Stella, kiedy przybyła w tych okolicach, była chroniona przez mojego pradziadka.
Mieszkaliśmy tu naprzeciwko Rozelki Gawinkowskiej. Czesław, dziadek jego, zaglądał do nas. Przynosił mi wiersze od Reginki, która była u siostry jego zakonnicy. Zboczenie chyba. Czytałam je w stodole na Boże Narodzenie. I zawsze dodawał ducha. Pytałam mamę za każdym razem, gdzie jakiś i co zrobić. I wszystko, co robiłam, tak, żeby się jej przypodobać. Mama mówiła, że za darmo chleba nie jadła nigdzie. Jadę chyba też nie, ale starając się
ale
dla
Stella,
nich
co
drzewko.
Robiłaś? Sweterki na drutach robiłaś, skarpetki
sweterki robiłam,
robiłaś.
W polu robiłam to wszystko. Raz tylko było ciężko u Piechowiczów po porodzie. Ona miała ciężki poród i zamiast do żniwa iść gotować. To musiałam, stale byłam tak umęczona, stale biegać między kuchnią a łóżkiem jej, ile soli, ile cukru, ile tego.
Gotowała, robiła to, co było w co tym trzeba. Momencie. Starała się żyć z tymi
normalnie.
Ludźmi, nie to, że tylko...
W tych czasach tylko mogłam pracować, nic więcej. Ale to było niewspółmierne do tego, co ludzie się narażali, żeby mi pomóc. Schodzili się wieczorami u Agnieszki na... Ona szyła, chłopi palili, a ja robiłam coś na drutach i każdy coś robił, rozmawiali, śpiewali trochę. Byli wszyscy, cała wieś była jak jedna rodzina. To jest mała wieś, wszyscy mniej więcej w tym samym wieku. To jest Kornicy tutaj, blisko Radzikowa.
A w ogóle dziadek mój, Wacław Radzikowski, jak spotkał Stellę, jak ją przyprowadził, on nie tylko Stellę miał, nawiasem mówiąc, bo on jeszcze miał 4 osoby. Zresztą
nie
zawsze...
Wiem, kiedy już byli po doboru?
Byli już wtedy, nic byli. Stella, nic nie wiedziałaś, nie mogłaś nic wiedzieć, dlatego ty byłaś w tej dziurze, bo już po prostu oni byli w tym schowku.
Ja go prosiłam, żeby przyjął mojego kuzyna. Nic mi nie odpowiadał. No to myślałam, ma prawo się bać, nie mogę nalegać. Nie nalegałam. Nie miałam pojęcia, że miał tam już pełno.
Ale dziadek miał powiedzieć coś takiego. Ja tego nie słyszałam, tylko mama to opowiadała, że... Razem z ludźmi potrzebującymi pomocy przychodzi Pan Jezus. Babcia moja też taka była, taka zawsze, prawda Stella?
Ja pamiętam, babcia przynosiła takie smakołyki do stodoły. Nie wiem, czy ona sama takie jadła.
Babcia była przygotowana do tego, że jeżeli coś się złego wydarzy, to babcia mówiła do mojej matki i do matki siostry, wy z ojcem musicie się chronić, ja zostanę, bo jeżeli mnie zabraknie, to wy z ojcem sobie poradzicie, a jeżeli ja bym została bez ojca, to my sobie nie poradzimy. Byli do tego przygotowani. To spowodowało zachowanie najbliższych sąsiadów, Polaków. Było tak, że przyszedł z bronią człowiek i strzelał w powietrze i mówił do dziadka, panie Radzikowski, pan ukrywa tutaj Żydów i jeżeli pan będzie dalej tak robił, to pan tego pożałuje. I strzelał z broni, strzelał na szczęście w powietrze, ale i byli drudzy bliscy sąsiedzi, to już skrępowana jestem mówić to, co tamci sąsiedzi mówili do dziadka, co oni by zrobili.
W
z takimi ludźmi. Nie wiem, czy w tym czasie była. Może już Steli wtedy nie było.
Już mnie nie było wtedy. Ale proszę mi to zapisać, to jest bardzo ważne. Dobrze. Byli ludzie, którzy pomagali. I byli ludzie, którzy mieli coś na piętku, albo nie mieli. I postać Żyda była w tak brzydkich obrazach.
Niemcy byli daleko, ale sąsiedzi byli blisko.
Przecież matkę wydał, prawda, Polak za litr wódki i 9 innych Żydów wydał.
Te czasy okupacji straszne były. Każdy się bał tej śmierci. Każdy.
Mama umiała żyć i umiała umrzeć. Bardzo mi brakowało, byłam zazdrosna, jak widziałam, że jakaś matka pieści dziecko u Haliny Ługowskiej. Ona z mężem i jednorocznym chłopcem byli w jednym łóżku, a ja z jej dziewczynkami w drugim łóżku. Ona z jednej strony, ja z drugiej strony i pamiętają, że je kopałam.
Mogę się do was tu wtrącić?
Prosimy. Chodźcie.
Mąż pani Krystyny.
Czy państwo tutaj są rodziną Steli?
Witam. Rodzina.
Wszystkie są rodziną.
Są rodziną. No bo też ich przodkowie ratowali Stelę. U dziadków tych pań wpierw. A w Kornicy już Stela była ostatniego roku. Stela, od kiedy byłaś? Ostatni rok, 44 i do 5, tak? W Kornicy?
Tak, ale...
8 miesięcy.
Mój ojciec, a twój pradziadek, był krzestnym ojcem Stelli.
Radzików jest na brzegu Kornicy kościół, tylko tam. Wtedy już miałam kenkartę, pracowałam u ludzi. Oni domyślali się, że jestem Żydówką, ale pasłam krowy i mieszkałam u nich. Chodziłam do kościoła w niedzielę, bo tak chciały moje gospodynie. I z początku się broniłam, bo nie wiedziałam jaka. A potem tam nie ma rady, to chodziłam i tam byłam na górze, słuchałam. Ksiądz mówił o tym, że Pana Jezusa można spotkać tak na drodze, na ulicy. Myślałam, ja też go tak może spotkam gdzieś. I tak wypatrywałam gdzie. Pamiętam, modliłam się u Rozalki. W nocy oni spali, a ja przy oknie i wszystkie nazwy, jakie usiłowałam nadać temu nieznanemu Bogu, wydawały mi się nieodpowiednie i niewystarczające i nie pasowały do Niego. Aż wyszedł mi na spotkanie i myślałam o imieniu. Myślałam o tym, że On jest. No i potem były rekolekcje i w czasie tych rekolekcji już czułam się blisko. Na zakończenie ksiądz prosił o modlitwę za tych, co jeszcze nie mogą się nawrócić. Runął cały tłum tych gospodarzy, tak szczerze modlących się na kolana i ja czułam, że to za mnie, że to przecież ja chcę i nie mogę. Powiedziałam, że ja muszę porozmawiać z tym księdzem. On od razu się zorientował, kim jestem, to od razu zapytał pierwsze, czy mam metrykę, bo nie wyrabiali metrykę, mieli u siebie chłopców żydowskich. Ja byłam dumna, że wszystko już mam, nic od niego nie potrzebowałam, tylko chrzest. I przedtem jeszcze dali mi do czytania Dzieje duszy Małej Teresy z Lizję. I od razu zrozumiałam ją, że tylko modlitwa i łaska są skuteczne, żeby komuś wyprosić łaskę. I dlatego od razu postanowiłam, że tak jak Teresa będę karmelitanką. Tak się stało.
To jest najładniejsze.
Mhm. Magnes, ale wiesz co to jest?
Jerusalem.
Do grobu pańskiego tak. Wejście, do bazyliki.
Tak.
Widzisz, tam byliśmy z tatem. No, wchodziliśmy tam.
Jerozolima.
Lata okropnej wojny się kończy i w Poznaniu wstępuje do zakonu karmelitanek, potem wyjeżdża w 69 roku do Izraela i 81 rok to jest pierwsza osoba z rodziny Kalickich, która otrzymuje medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dzięki temu, że Stella ten wniosek złożyła, wychodziła w tym Instytucie Yad Vashem, no i potem już przychodzi z kolejnymi wnioskami. 5, 6, 7, 15, 20 i w końcu 23 wniosek. No ale tam już są co najmniej zdziwieni ci urzędnicy, prawda, gdy przychodzi z kilkunastym wnioskiem, czy z 20 wnioskiem o medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata dla Polaka. Są zdziwieni, podejrzliwie na nią patrzą i mówią, że to niemożliwe, żeby aż tylu Polaków tobie pomagało. Tobie, Żydówce, prawda, w czasie okupacji.
Ja pamiętam, jak ja byłam u niej, jak ona chodziła tam po tej Hajfie i Tegieszem, jak ona ich tam przekonywała, jak ona na swoim stojała, no to przecież ona, ojej, jeszcze ile razy. Nie, byłam, siedziałam, słuchałam, jak ona tam się go później przyszła do domu i mówiła, o co to chodziło, no bo po polsku, no.
Jak to było u Stelli? Jak wyście tam wtedy byli w tym Izraelu?
Ja byłam jedna. I pierwsza była pani Teresa Gorczyca, z którą Stella studiowała, kończyła już później w Łodzi. Koleżanka ze studiów. To ona pierwsza pojechała, udało jej się, jak jej się udało, to nie wiem. I jak już w 87 roku już można było do Polski przyjechać. Stella przyjechała 2 tygodnie po śmierci mojego ojca. I ona z tą myślą przyjechała, żeby ktoś pojechał. Ona chciała się odwdzięczyć, tą ziemię świętą pokazać i ona właśnie przywiozła to zaproszenie bezimienne i te $200 i objechała wszystkich.
I pani Krysia jako pierwsza pojechała.
I, tak, i objechała wszystkich i nikt nie chciał jechać. Bał się, ja się też bałam, ale chęć miałam niesamowitą. No ja pojechałam. Bilet miałam roczny, a wizę miesięczną. No później tam sobie przedłużyłam tę wizę do pół roku. Na dole w kościele w Hajfie, tam był ksiądz Daniel, księdzem parafialnym,
pani
który...
za księdza...
Daniel to jest święty człowiek. Boże, że on tak wcześnie umarł. I jeżeli do portu przyjechali Polacy, prawda, to wszyscy się kierowali do kościoła, do księdza Daniela, bo nikt nikogo nie przyjmie, jak nie ma tego, no, rekomendacji, czy jakoś, no bo przecież. I to był do Steli. Stella wszystkich przyjmowała, a jak już ktoś z Polski, no to już oczywiście to mój. To mój.
Jadwiga dosyć długo była w Hajfie u Stelli. Stella wyjechała po mnie na lotnisko. Jechałyśmy autobusem, a wtedy do Stelli jechało jeszcze cała rodzina z Polski, 4 osoby. I w autobusie siedziało dwóch panów z Warszawy. Paweł i Leszek, jego kolega. Rozmawiali po polsku. No oczywiście Stella prosto z autobusu do swojego domu. A tam w domu, no było już też może z 10 osób, dość liczna grupa była. Także wszystkich po prostu, jak usłyszała, że mówią po polsku. No nie tylko, bo chyba i no, mieszkał też Arab, Aziz. Dom otwarty dla wszystkich ludzi. Każdy się czuł tak dobrze u Stelli. Gościnność bardzo wielka.
Tak, ale wkrótce jak zobaczyliśmy, że jeden z tych dwóch panów nam nie odpowiada, to mi się poradziło, żeby poszedł gdzie indziej. Leszek. Paweł był wspaniały, to przykleił się do nas, a Leszka wysadziliśmy.
Ale dość długo był. Ale Stella, ty nie patrzyłaś na to, czy wiesz, czy ktoś
nie, no,
będzie...
Nie, mogę zaprosić,
tak,
bo nie wiem.
Tak, ale zaprosiłaś i to jest najważniejsze, że zapraszasz, tak? Ale jeszcze znalazła wszystkim pracę, to potrafiła. Przecież nie prowadziła biura pośrednictwa pracy, ale już sami ci mieszkańcy wiedzieli, że... U Steli można kogoś do pracy znaleźć i dzwonili i Stella utrzymywała taki kontakt. Także u Steli można było i tak znaleźć i gościnność, i pracę, i jeszcze ubrała wszystkich. Stella chciała, żeby wszyscy tworzyli, byli jedną rodziną. No od Steli czego jeszcze się można było nauczyć? Takiego planu dnia. Ona to ma swój plan i się tego trzyma. No i chyba to właśnie dlatego jej tak to służy. To zorganizowanie sobie tego życia i fizycznego, i duchowego.
Jest bardzo dobrze być samym, ale rano staram się wykorzystać te moje chwile samotności, ale normalnie to każdy ma prawo je przerwać. W normalnym życiu To nie jest tak, jak się było w klasztorze, że można się tylko modlić i pracować i o wszystkim musi myśleć przełożona i jej doradczyni. Trzeba myśleć samemu o tym, że trzeba dach zreperować przed zimą i zadbać o ogród i tak dalej.
Właśnie to jest genialne, co ona teraz robi jeszcze.
I to na świecie, to nie gdzieś w jakimś zamkniętym kręgu, tylko i Indie, i Murzyni, i Afryka, i dzieci.
Jest wspaniałym człowiekiem. Niezwykłym człowiekiem, który ma szalenie ciekawą biografię. No, przeżyła bardzo wiele traumatycznych chwil. Oczywiście, jak najbardziej. Choć osobiście nie często się spotykamy, ale...
Prosimy siedzieć koło nas, jeśli masz ochotę.
No właśnie, o to Stelli też chodzi, żebyśmy między sobą spotykali się, utrzymywali kontakt.
Znaczy, w każdych odwiedzinach to się dzieje, a często nas odwiedza i wtedy jest wszyscy okazja, odwiedzamy się, przypominamy sobie te...
Na innej posesji, tak blisko ściany lasu, w prostej linii, kilometr stąd, było to domostwo, w którym padły te słowa. A gdyby to było nasze dziecko?
Nie wiedziałam nic.
Babcia, tak, Lucyna Piechowicz, do mojego dziadka.
Pewnej nocy po prostu nie spałam i podsłuchałam, jak rodzice się rozmawiali, czy wziąć... czy nie, czy przyjąć tą dziewczynkę, że u kuzyna i ma do nas przyjść. No i mówi, no jak tatuś mówi do mamusi, jak ty na to się zapatrujesz? No, mamusia mówi do tatusia, a gdyby to było nasze dziecko? I wówczas tatuś powiedział, no to dobrze, niech będzie, jakoś Pan Bóg nam dopomoże. I pojawiła się Wandzia. Wanda Wysocka. A to była Stella. Ta nasza Stella, kochana. Zawsze była taka ciepła.
Przyjęli mnie, przyszłam. Cieszyłam się. Wyporządzili mi spichrze, wymalowali. Po raz pierwszy po tych 2 latach miałam swój pokój taki dla siebie.
I także mieliśmy ją jak siostrę, naprawdę. Jak chyba i widać przez tyle lat. Tyleśmy przeszli różnych dobrych chwil i nieraz takich smutnych, bo mamusia to zawsze, co tam się dzieje z naszą Stelą? Co się dzieje? Zawsze się martwiła.
Ale okazuje się, że wszystko w porządku.
Tak.
Teraz jesteśmy uchani. To było moje ostatnie schronisko w czasie wojny. Tutaj doczekałam się końca, jeździłam jeszcze do Siedlec, do szkoły. Wracałam do domu, objechania z Marylką i leciały mi na spotkanie. Tak się cieszyłam, kochałam te dzieci. Były ładne dziewczynki, był jeszcze braciszek z nimi, mniejszy od nich, Tadzio. Już nie żyje. Nie miałam zamiaru wracać do Łodzi. Grejbusowa mnie przekonała, że tam mam mieszkanie, że powinnam je odebrać. I tam będę się uczyć. I wiedziałam, że wrócę tam do pustego domu. A tu miałam jak rodzinę.
Rodzina, autentycznie rodzina. Jeszcze więcej jak rodzina.
Tak bardzo, żeśmy się za nią stęsknili. I teraz się cieszymy bardzo.
Tak. Dla mnie to jest największe szczęście, że mój dziadek spotkał ją wtedy na drodze. Tak jakby dał ją nam, żebyśmy się mieli na kim wzorować w życiu.
Z niej emanuje to miłość, dobro, oddanie serca, ciepło. To jest człowiek, który jest zawsze pogodny.
Przeżywa wszystko swoje, co najgorsze, no co zrobić.
Nie sądzę, że ona złe pamięta. Nie sądzę, że ona złe pamięta.
Gdy Stelę pytam na dzień dobry, jak się czujesz, jak zdrowie, to odpowiedź brzmi, Pan Bóg ma żydowską głowę. Jeśli ma w tym jakiś interes, to niech o mnie dba.
Usmarować masełkiem.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz, rodzina Stelli. Bohaterką audycji była Stella Silberstein.